No cześć, tu podcast TUAP.
Okej.
Cały czas mi słychać dobrze?
Tak.
To cudowne. Dobry wieczór, redaktorze.
Dobry wieczór, dzień dobry, witamy z trasy.
Witamy, tak, dziękuję serdecznie za wyrozumiałość i za cierpliwość.
Gdzie tym razem lecisz?
Tym razem jadę na pierwszy w tym sezonie mecz Ligi Amatorskiej. Środowiskowej w Trójmieście.
Kurczę, no to poważnie brzmi.
Tak zwaną dyspensę.
Że powołanie.
Skorzystać, tak. Dzisiaj nie liczy się wynik, dzisiaj liczy się dobra zabawa.
Okej, dobrze. Jest jakiś cel indywidualny, zespołowy?
Indywidualny nie umrzeć. To jest cel na dziś, z uwagi na nikłą aktywność w ostatnich miesiącach. Zespołowe mistrzostwo. Zawsze tylko i wyłącznie po najwyższe cele.
Pięknie to brzmi.
Zespół ma nawet dodatni bilans. Jest, zdaje się, drugi w tabeli. Bardziej tego nie zawężę, jak ten bilans dodatni wygląda. Natomiast jest okej. Po prostu dołączam do najlepszych, jak Przemek Żołnierewicz chociażby.
Okej. Czy Przemysław Żołnierewicz jest trochę Kevinem Durantem?
Kevinem Love, może bardziej?
Okej. Dobrze, przejdziemy w ogóle do Przemka Żołnierewicza. Ja tutaj nie będziemy ukrywać, mieliśmy małą dyskusję, co dziś zrobimy, o czym dziś pogadamy. No i tak wymyśliliśmy, że trochę sprowokowani przez kolegę redaktora Kosmyzatorskiego zrobimy sobie tiry, czyli koszyki z zespołami, jak to na ten moment wygląda, jeśli chodzi o naszą kochaną Pelkę, i przy okazji każdego zespołu pewnie jakiś tam temat poruszymy, zwłaszcza, że kilka pytanek do nas wpadło i myślę, że są bardzo merytoryczne i bardzo za nie dziękujemy, bo były bardzo też spontaniczne, ale głównie dotyczą dwóch drużyn i od razu przejdę do treści dwóch drużyn, które moim zdaniem są w tym najwyższym koszyku jako jedyne, czyli do Anvilu i Kinga. Moim zdaniem to są dwie zdecydowanie najlepsze ekipy i na razie to jest ścisła czołówka i nikt inny tutaj podjazdu nie ma.
Ciężko się nie zgodzić, tak? Zdecydowanie dwie najlepsze ekipy. Najlepszy mecz w sezonie.
Pewnie tak.
Poziomem to wszystko dojechało, poziomem to wszystko odjechało znowuż, to znaczy te dwie ekipy. I na ten moment tak, ten mój najwyższy tier, ta najwyższa półka to są te dwie ekipy.
No to od razu przejdźmy do pytań. Maciek Łopeta pyta, czy Anvil wygra wszystko w pierwszej rundzie?
Daj Boże.
No, wydaje mi się, że jednak nie. To nie jest aż tak bardzo dominująca drużyna, żeby wygrywać, żeby zrobić 30-0. No jest tutaj coś, gdzie można by było się wywrócić, myślę. To jest pewnie jakiś mecz ze Stalą albo z Legią, albo coś takiego.
Ja też pierwszą rundę bardziej wziąłem jako pierwsze 15 spotkań.
No ja też.
No to 30-0 nie, 15-0. Wiesz, tak jak powiedziałeś, to zawsze może się zdarzyć jakiś zastal.
No terminarz jest sprzyjający, bo mamy tak. Szybko możemy przelecieć, Anvil jest 7-0, oprócz tego jest tak, Arka na wyjeździe, Zastal na wyjeździe, Dziki u siebie, Czarni na wyjeździe, Spójnia, Ostrów, Legia u siebie i na końcu wyjazd do Torunia. No, kurde, jest to do zrobienia. Tak,
podoba mi
się,
jaką pauzę zrobiłeś po Arce, gdy nie wiem, czy czekałeś na jakiś argument, czy...
Nie,
tym razem już nie.
Nie, to będzie mecz przedświąteczny. No, ciekawe. No, może być ciekawy wynik. Dobrze. Ja uważam, że Anvil nie wygra. Nie będzie miał 15-0, ale nie wiem, z kim przegra. Gdzieś się potknie. Zostając przy Anvilu, tu mamy jeszcze takie pytanie. Czy Victor Sanders to rzeczywiście obecnie najlepszy zawodnik ligi?
Tak. Myślę, że tak. I tu jak mielibyśmy się pobawić znowu w tajery, to jest według mnie jednoosobowy tajer. No jest jedyną taką gwiazdą. Dla mnie oczywiście.
Ja się zastanawiałem, bo dla mnie Victor Sanders nie jest aż tak bardzo oczywistym najlepszym zawodnikiem w lidze. Okay. Takim jak chociażby był, nie wiem, Travis Trice, gdzie było od razu widać, że to jest po prostu numer jeden gość w lidze. Natomiast potem zacząłem się zastanawiać, kto może rzeczywiście Sandersowi zagrozić, jeśli chodzi o to miano. No i wtedy doszedłem do wniosku, że tak naprawdę kandydat jest tylko jeden i to jest Andy Mazurczak. Więc na ten moment tak, Victor Sanders to jest na pewno najlepszy zawodnik tej ligi. Nie wiem, czy zdobędzie MVP, czy Anvil nie będzie, nie wiem, miał zbyt wielu bohaterów, żeby tego jednego wyróżnić. Natomiast na ten moment Victor Sanders jest zdecydowanie najlepszym zawodnikiem ligi. No, myślę, że może być, jego pozycja może być nawet mocniejsza w tym momencie niż Iwana Almeidy kiedykolwiek.
Oj, nie wiem, tutaj bym serca włosowskiego nie przeceniał. Myślę, że Almeida może nigdy nie teraz.
Nigdy nie miał takich statystyk, jak ma Victor Sanders.
No to na pewno. Znaczy nie, no ja się tam trochę podśmiewuję, bo dla mnie jest Sanders dużo bardziej kompletnym zawodnikiem niż Almeida. On nie robi posterów w finałach, to jest to, czego
tak,
no, mamy, bo jeszcze jego finałach.
Dokładnie, no, jego trzeba wrzucić na to pierwsze miejsce, bo gra po obu stronach boiska i to tak, jest...
Tak. Ciężko znaleźć, na polską ligę oczywiście, ciężko znaleźć słabszy sposób, jak go atakować. No, wielu próbuje. Wydawało się, że King przez długi czas ma na to pomysł, że to wychodzi, te ciągłe switche, rzucanie różnych obrońców, natomiast no, okazało się w pewnym momencie, że po prostu Sanders odpala i jednak na ten moment w tej lidze jest no, najlepszy, może Mazurczak też gdzieś tam może być, no dla mnie półkę niżej.
Najlepszy sezon Almeidy to jest oczywiście ten sezon, w którym Anvil był beznadziejny i Almeida wtedy zdobywał 19,6 punktu na mecz, ale drugi najlepszy, w którym Anvil cokolwiek jakby znaczył w lidze i nie był pośmiewiskiem, to było 17,3 punktu, 5,5 zbiórki i 2,9 asysty. Myślę, że Victor Sanders może przebić te dokonania w zespole, który będzie miał naprawdę bardzo dużo zwycięstw, bo na ten moment Sanders robi 19,9 punktu, 5 asyst i 2 zbiórki. To jest naprawdę, naprawdę wow. I skuteczność z gry 50%, to jest rewelacja.
Trochę się zapomina też o tym, że Almeida nie na każde spotkanie sezonu regularnego przychodził.
Tak.
Miał tendencję do gdzieś tam przechodzenia obok spotkań.
Dobrze, kolejne pytanie, już ostatnie, właściwie stricte o Anvilu. Tanner Groves, czy dotrwa do końca sezonu?
Wiesz co? Im dalej w sezon, tym bardziej skłaniam się ku temu, że tak.
Ja myślę, że...
Zaczyna łapać.
Tak, no tutaj myślę, że będzie jakaś burza mózgu we Włocławku na zasadzie styczeń, luty i zobaczmy, kogo na centrze mają główni kontrkandydaci do Mistrzostwa Polski. Jeśli Anvil będzie musiał się wzmocnić gdzieś, a Luke Petrasek nie będzie miał tego paszportu, to być może dojdzie do tej wymiany. Natomiast na ten moment wydaje mi się, że plan jest raczej taki, żeby Tanner Groves się rozwinął, żeby był takim gościem, który potrafi zdobywać punkty w tym drugim unicie, w tym ustawieniach z ławki. A jeśli uda się, że Luke Petrasek będzie miał ten paszport, to może jakiegoś klocka jeszcze się doda pod kosz, kogoś, kto by tą fizyczność tego zespołu podkręcił. Natomiast jeśli Anvil jest teraz stoi przed odpadnięciem z FIBA Europe Cup, bo tutaj już nie może liczyć tylko i wyłącznie na siebie, ale też na sprzyjające wyniki, no to nie spodziewam się, żeby tutaj były jakieś szybkie decyzje.
I tutaj jest, jak już jesteśmy przy odpadnięciu lub graniu dalej FIBA Europe Cup, tutaj też jest zagadka rozwiązania, dlaczego Kuba Szenk nie został w tej drużynie. Z tego co słyszałem, Kuba Szenk dostał dwie propozycje z Anvilu, jedną trochę niższą, drugą trochę wyższą, w zależności od tego, czy Anvil dalej będzie grał w pucharach. Natomiast ten deadline był przed poprzednim meczem w Bilbao. No i Kuba Szenk długo mówił, że chciał grać w Anvilu. Zresztą no, nie mam co w to wątpić. No, chciał grać w Anvilu, ale po prostu krew przebił nawet tą drugą ofertę, z tego co słyszałem. Po prostu i warunki finansowe, i rola, pewność tej roli gdzieś tam pewnie zaważyła.
Dobrze. Czy jeszcze zatrzymajmy się teraz na tej drugiej ekipie z tego najwyższego koszyka, czyli na Kingu. Na ile Bielańskiego w lidze zaciemnia realną siłę tej drużyny? Takie pytanie od Łukasza Wiśniewskiego.
To jest dobre pytanie, a odpowiedź nie będzie prosta. To znaczy, King jeszcze nie jest na tym najwyższym poziomie. Znaczy, King gra już bardzo dobrze w koszykówkę, ale nadal ma spore rezerwy, chociażby w Majerze, który gra do tej pory słaby sezon. który nie rozwinął się jeszcze do poziomu, który grał w zeszłym sezonie. No i teraz dodaję Żołnierewicza. Chociaż tu jestem trochę tak zaciekawiony, jaki pomysł na niego ma trener Miłoszewski, jaką ta rolę, jakie minuty, komu te minuty zabierze. Dan nie grał wcale dużych minut. Wydaje się, że Żołnierewicz powinien grać tych minut trochę więcej. Z drugiej strony Nowakowski dobrze się ten zespół wkomponował i ciężko będzie zabrać jemu minuty. Wydaje mi się, że nie zaciemnia bilans obrazu tego, jak dobry jest King. King jest po prostu dobry.
Mhm. Tak, no tutaj sufit jest bardzo wysoko, to na pewno. Natomiast rzeczywiście teraz czekają ich trochę takie wyboje, bo muszą wprowadzić do rotacji dwóch zawodników, Filipa Matczaka i Przemysława Żołnierewicza. Dwóch zawodników bardzo specyficznych, jeśli chodzi o grę w ataku jednak, bo Filip Matczak nie jest strzelcem, jest zawodnikiem, który szuka swoich szans na półdystansie. Trzeba jakby znaleźć do niego odpowiednie miejsce w systemie. Tak samo na Przemysława Żołnierewicza, to też nie jest gość, który... To jest gość systemowy, on się odnajdzie wszędzie, natomiast to nie jest tak, że z nim się będzie od razu grało bardzo łatwo, bo Przemek Żołnierewicz trochę może się dublować na początku chociażby z Zakiem Cuthbertsonem, który też lubi przeprowadzić piłkę, który lubi pobiec, który lubi zaatakować kosz, więc tutaj ten podział ról i to, kto w jakich miejscach na parkiecie nawet będzie się znajdować, to będzie bardzo ciekawe. Ja trochę, ale zresztą przed rokiem też się o to martwiłem, ale teraz też mam takie zdanie, że trochę się martwię o to rzucanie za trzy punkty Kinga Szczecin. No jest dwóch, znowu, okay. No to prawda, natomiast no jeżeli na boisku zobaczymy piątkę, gdzie center na pewno nie będzie rzucał za trzy punkty, będzie Przemek Żołnierewicz, będzie Filip Matczak, będzie Andy Mazurczak, który niechętnie jakby do tych rzutów za trzy punkty nadal podchodzi, no to wydaje mi się, że mimo dużego potencjału w defensywie mogą być problemy w ataku, który póki co śmiga, jeśli chodzi o Kinga, więc może to jest tylko coś, co mi się wydaje, że może być jakimś problemem. No generalnie co, jeden z trzech najlepszych Polaków, czterech najlepszych Polaków w lidze ląduje w drużynie, która już była mega mocna. No King będzie tylko lepszy.
King będzie tylko lepszy, ale trzeba spojrzeć na to, jak Przemek Żołnierewicz z tym się będzie odnajdywał, bo jednak poprzednie trzy sezony to jest rola pierwszej opcji tak naprawdę. W Stelmecie tak. Trzymał piłkę nieograniczoną, Warcy to już w ogóle. No a tutaj jednak będzie tym trybikiem musiał być, ale tu się trochę z tobą zgodzę, znaczy nawet mocno się z tobą zgodzę, że to jest zawodnik systemowy i może nawet się okazać, że to będzie najlepsza wersja Przemka Żołnierewicza. Może niekoniecznie statystycznie to będzie career high, ale wizualnie
na pewno nie.
Naprawdę fajnie.
No tutaj potencjał defensywny jest naprawdę ciekawy, bo jeżeli wyjdzie King na boisko piątką, Mazurczak, Matczak, Żołnierewicz, Cuthbertson i powiedzmy, czy to będzie Udeze, czy Mocki trochę już bez różnicy, no to jest bardzo fizyczna piątka, która potrafi zmieniać krycie, która przetrwa wiele, nie wiem, sztuczek ze strony przeciwników, to tutaj jest dużo więcej potencjału defensywnego niż przed rokiem, jeśli chodzi o Kinga. Takie mam wrażenie, bo ci zawodnicy jeszcze bardziej urośli, są jeszcze lepsi jak Cuthbertson chociażby, a Mazurczak w obronie to jest gracz niepozorny, ale on naprawdę na switchu potrafi wytrzymać, zanotuje dużo przechwytów, jest sprytny, więc tutaj on jako rozgrywający, jako ten niski nie stwarza wielkiego problemu, a dalej możesz mieć rozmiary i zawodników dwumetrowych, którzy będą swobodnie sobie zmieniali krycie, jak tylko chcą.
I to ostatnie zdanie, które powiedziałeś, to jest w sumie, można spiąć klamrą, dlaczego te dwie ekipy są powyżej innych. Obie grają bardzo mądrze, mają inteligentnych zawodników, którzy to krzykarskie IQ mają wyższe niż pozostałe ekipy.
Okej. Okay. Ostatnie pytanie dotyczące tej pary. W ogóle tych pytań potem już jest znacząco mniej. Kto jest lepszy? Majer czy Petrasek?
Nie wiem. Kto jest lepszy?
Ja się zastanawiałem przez 10 minut, przynajmniej 10 minut, bo nie chciałem bardzo dać odpowiedzi dyplomatycznej, bo mimo, że ci zawodnicy na pierwszy rzut oka no, grają podobnie, mają podobne statystyki, podobne role, to jednak są graczami jednak zupełnie innymi, jak na zawodniku z pozycji numer 4. No i żeby nie być takim dyplomatą i coś konkretnego powiedzieć, to chyba w serii playoffowej wolałbym mieć po swojej stronie Tonego Meyera.
Ja też. Jak wiesz, ja jestem jednym chyba z nielicznych w Polsce, no może nie antyfanem, bo to za dużo powiedziane, ale ja Petraska uważam za bardzo jednowymiarowego zawodnika i okej, potrafi wziąć czasem po końcowej i zrobić wsad, ale głównie to jest człowiek, który rozciąga gdzieś tam obronę i rzuca za trzy punkty, a Tony Meyer ma bardziej kompletną, znaczy no może nie w tym sezonie, bo nie jest spory, więc to tak może dobrze nie wyglądać, ale gra na post i potrafi...
Na post przede wszystkim, tak.
No właśnie, ma więcej w swoim wachlarzu i myślę, że się z tobą zgodzę.
No Luke Petrasek wydaje się, że jest lepszym zawodnikiem na sezon regularny, a na playoffy chyba lepiej mieć Tonego Meyera po prostu. Tak bym to skwitował. Dobrze, drugi koszyk. Myślałeś, kogo tu byś umieścił i jak w ogóle szeroki ma jest ten koszyk u ciebie?
No właśnie, i to jak szeroki to jest pytanie klucz, bo można to rozwinąć i początkowo rozwinąłem to do trzech ekip, czyli takich powiedzmy kontenderów do przewagi parkietu, które walczyły po dwa miejsca, ale tak naprawdę chyba jednak będę musiał to rozwinąć do ekip raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu.
O, aż siedmiu, okej.
Okay. Tak, do siedmiu ekip to są według mnie na ten moment ekipy równorzędne w walce o pozostałe sześć miejsc w playoffach. Oczywiście niektóre są wyżej na tej półce, niektóre są gdzieś tam może troszkę niżej, ale jednak poziomem myślę, że są podobne. A jak u ciebie ta druga?
Dobrze, półka? No ale to wymień.
No dobra, wymienię. To jest spójnia i wymieniam w kolejności takie, jak no, obecnie myślę, że są najsilniejsze. Okay. Spójnia start. To są dwie ekipy na jednym poziomie. Półeczkę niżej Dąbrowa Górnicza i Stal Ostrów. Ja wiem, że Stal jest obecnie w kryzysie, ale ja też bym tak nie panikował za bardzo. Tam jedna wymiana ich dzieli z powrotem wejścia na dobre tory. No i później jest Legia, Trefl i Śląsk.
Okej, okay. Ja w swoim koszyku nie mam MKS-u.
Okej.
Okay. W ogóle zaskoczyłeś mnie, że ty masz MKS.
Ciężko mi byłoby nie dać. Od razu bym został wystawiony na strzał, jakbym teraz nie dał Dąbrowy z bilansem 5-2. No, ja widzę to, że to jest drużyna ataku. Wydaje mi się, zresztą no, cały czas gdzieś tam we mnie iskierka nadziei jest, że ten zakład jeszcze nie jest pogrzebany. Wiadomo, wiele się musi wydarzyć, ale taki czarny łabędź może się wydarzyć. To jest drużyna ataku, która grała, jak redaktor Kosma Zatorski, jak mantrę powtarza, grała dużo spotkań u siebie. Jest u siebie mocna, natomiast gdzieś mi się wydaje, że to zaczyna być powoli czytelne. Rozmawiałem ostatnio, z Kasprem Gordonem i mówił, że dla niego jest dziwne, jak te ekipy nie potrafią Tylersa Parsonsa zatrzymać. Obiecał mi, że ma go w kieszeni, że jak będzie spotkanie...
Kiedy oni z nimi grają?
Mam na to patrzeć? Zobaczymy. Wydaje mi się rzeczywiście, że coś takiego się dzieje, że dużo ekip zaczyna z powrotem wracać do zostawiania miejsca Parsonsowi do tych jego rzutów, do których ma skłonność. A kiedy Parsons nie myśli o kreowaniu, a o własnych rzutach, to ta Dąbrowa po prostu no jest gorsza.
Ja nie dałem Dąbrowy, bo jednak wiadomo, że atak wygrywa mecze. I oni na pewno będą wygrywać dużo meczów nadal i myślę, że oni w playoffach skończą, bo już gdzieś tam sobie pewną zaliczkę wypracowali. Więc kogoś z tej żelaznej ósemki, że tak powiem, będą musieli wypchać jakoś. Natomiast ciężko mi jest zaliczyć ten zespół na równi, jeśli chodzi o potencjał z całą resztą, którą wymieniłeś. Jednak tak słabo obrona prędzej czy później się zemści i jeśli już dojdzie do takiego poważniejszego trochę grania, gdzie drużyny będą lepiej przygotowane na przeciwników, kiedy też myślę, że i tempo trochę zwolni tych wszystkich spotkań, to myślę, że mogą się zacząć kłopoty MKS-u i już tak to kolorowo nie będzie. Zobaczymy, może to też wszystko jest zasłona dymna i to takie wesołe granie. które teraz przynosi efekty. Być może ona się też przerodzi w jeszcze lepszą obronę, bo chyba nie po to jakby ten skład jest tak szeroki, żeby tej intensywności nie podkręcać. Ja jednak patrząc na sufit i gdzieś próbowałem przez ten pryzmat sobie popatrzeć na te ekipy, to mimo tego, że chociażby MKS zmiótł start u siebie, to jednak ten start widzę, że jest w stanie ugrać więcej tak długofalowo niż MKS i MKS ma bliżej. A cała moja szóstka, która by uzupełniła ten power ranking do ósmego miejsca, to jest właśnie Spójnia, Start, Stal, Legia, Trefl i Śląsk. Śląsk, który będzie tylko lepszy, musi być lepszy. Za chwilę będzie miał dwóch rozgrywających bardzo dobrych, dostępnych do grania. Będzie jakiś transfer jeszcze na Śląsk. Trzeba patrzeć, bo samym talentem ten zespół może za chwilę się tak wdrapywać po drabinie, po tabelce, że oni mogą skończyć jeszcze w top 4 i to tak z dosyć mocną przewagą parkietu.
No dobra, czyli jednocześnie nie masz Dąbrowy w tym swoim tajerze, tak. Ale...
Nie mam nikogo.
Sześć innych ekip.
No... Mam po prostu sześć ekip, które ty wymieniłeś, bo ty wymieniłeś siedem, więc ja mam sześć.
Kogo z tych sześciu twoich ekip Dąbrowa przeskoczy w playoffach? W walce o playoffy? Wejść do playoffu?
Nie wiem, może Start Lublin?
O, jednak starci. Wiesz co, ja z Startem mam problem, bo pierwszą piątkę mają bardzo dobrą, ale brakuje tam Polaka, no. Brakuje dobrego Polaka.
No, Mateusz Dzięba nie gra, nie?
No, ale nadal. Wydaje mi się, że nadal.
Nie wiem, kogo przeskoczy Dąbrowa. Może nikogo nie przeskoczy. No na razie to jest, wiesz, na 7-8 meczów rozegranych. Ciężko powiedzieć, ale ale no nie spodziewam się takiej dobrej drugiej rundy w ich wykonaniu. I tutaj no będzie na pewno bardzo ciekawy. Myślę, że w drugiej rundzie będzie widać, że ta reszta zespołów jest lepsza. Natomiast MKS może sobie wypracować taką zaliczkę, że na końcu, nie wiem, ktoś typu Trefl Sopot albo Legia Warszawa mogą się obudzić, że o kurde, brakuje nam nagle małych punktów albo zwycięstwa i bezpośredniego pojedynku, nie?
Może tak być, no. Czy widzisz w Treflu jakąś szansę na to, że zaraz pojawi się jakaś seria pięciu zwycięstw? Coś takiego? Już ci mówię, dlaczego zadaję to pytanie. Znaczy, zadaję to pytanie, bo przyszło mi też to do głowy. Mm-hmm. Po tym, jak podpisali Kubeszenka. Cierpieli chronicznie na brak jakiegoś takiego usystematyzowania tego, co się dzieje na parkiecie, kiedy Varadi schodził z boiska. Varadi, który grał dobry sezon, to też trzeba przyznać. Mm-hmm.
Tak.
Że kiedyś przestanie trafiać, to jest druga strona na medalu. Natomiast teraz są w stanie dać 40 minut jakościowej, zespołowej, ułożonej koszykówki. Czy też tak uważasz, czy masz...
Tak, myślę, że teraz może nawet się to skończyć pięcioma zwycięstwami z rzędu, bo mają bardzo łatwy terminarz, bo mają Toruń, Gdynia, Łańcut, Dąbrowa i Kliwice przed sobą, więc to jest jakby tutaj 5-0 będąc fanem Trefla, to bym wymagał tego. Ten zespół musi wygrać te 5 meczów, żeby gdzieś tam myśleć o byciu nawet w czwórce, nie? No bo czemu nie? Jeszcze wszystko jest otwarte, nie? Podoba mi się to, że Wesley Gordon wygląda tak, jak wyglądał na początku poprzedniego sezonu i to jest dla mnie pozytywne zaskoczenie. Obawiałem się bardzo, że tutaj będzie dużo gorzej, a ta strefa podkoszowa, gdzie jest Langowicz i Gordon, wygląda naprawdę ok, naprawdę dobrze. Gordon kręci super cyfry i jest chyba jest teraz najbardziej niedocenianym zawodnikiem w lidze, tak myślę. W ogóle takie było pytanie, więc możesz pomyśleć, jaki jest w twoim zdaniu najbardziej doceniany zawodnik w lidze. No, natomiast Spójnia też ma jakiś tam swój limit i no myślę, że to jest zespół gdzieś tam na potencjał, taki jak przed rokiem, czyli jednak exit w pierwszej rundzie play-off.
No, mi się cały czas, mówiłem zresztą o tym poprzednio, powtórzę to jeszcze raz. Bardziej mi się podoba z każdym kolejnym meczem Brown niż Daniels.
Mm-hmm. Okej. Okay. Dobrze, przeskoczmy do kolejnego koszyka. Mamy pół tabeli jakby odcięte.
Po zmianach, nic o trenerze Winnickim?
Myślę, że jeszcze nic. Tam jeszcze... Co tu można powiedzieć o tym Śląsku? Nic w zasadzie.
Okej.
Okay. Nie wiem. Ja nie mam nic do powiedzenia o tym Śląsku. Muszę poczekać. McCollum na razie nie trafia do kosza. Nie wiem. Zobaczymy.
Dobra, to teraz ty podaj może swój dajer trzeci.
Tak, u mnie to jest właśnie MKS, Dziki, Toruń i Czarni.
Toruń w tym samym tajerze co Dąbrowa.
Tak.
Tak? Słucham argumentu.
Jestem tego świadomy, że tak zrobiłem. Nie, coś źle zrobiłem, przepraszam. Nie chciałem dodawać Torunia.
Och, jejku, no to myślałem, że...
Nie, u mnie jest MKS, Dziki i Czarni. Tak. Od 11 do 15 jest w ostatnim. Tak pisałem. Tak. Czyli tylko 3. Czyli MKS no już trochę pogadaliśmy. Dziki moim zdaniem, jeżeli ten gość, który teraz przyjedzie, okaże się, że potrafi grać chociaż na takim poziomie jak 80% Emanuela Little, to Dziki będą gryźć, będą groźne. Mateusz Szlachetka zalicza breakout sezon i trochę zamyka nam mordy. No a Czarni muszą się ogarnąć, nie? To nie może być zespół na taki sam bilans jak Gliwice czy Arkana.
No i właśnie tu jest pytanie do tych Czarnych. Czy na pewno musi? Bo tutaj jest, wydaje mi się, to nie jest jedna zmiana do wykonania, która może przenieść ten zespół. Jeżeli to są co najmniej dwie, a moim zdaniem nawet trzy
tak.
rzeczy do zmienienia, żeby to mogło zagrać. Okej, jesteśmy dopiero w 7 spotkaniach sezonu, w 7-8 spotkaniach sezonu, więc tego czasu jest jeszcze dość sporo. Pytanie, czy są na to środki, żeby te zmiany dokonać. Też trzeba być świadomym, kibice muszą też być świadomi, że to nie jest, jak tu kiedyś chyba prezes Pelczar powiedział, to nie piekarnia, klub to nie piekarnia. Tutaj, żeby kogoś zatrudnić, musisz najpierw kogoś zwolnić, czyli znaleźć mu klub, który weźmie na niego, czy na siebie część kontraktu i dopiero wtedy masz jakieś wolne środki, to są zazwyczaj mniejsze środki, bo tą różnicę kontraktu gdzieś tam musisz pokrywać. Więc nie wiem, czy Czarni mają na to środki, żeby tak diametralne zmiany wykonać. A tutaj naprawdę jest sporo, bo tu nic w ataku nie działa do tego momentu. Nic nie działa. Według mnie nie ma nawet iskierki, na której można by było się zaczepić. Może ten Michał Michalak w dobrych momentach, no ale to jest hero ball, to nie jest system. To jest system.
Nie.
No, obronnie też w obronie jest...
Nie, no, jest dramat jest w obronie.
No właśnie, zbyt wielu zawodników, którzy nie mają świadomości, może na czym polega ta obrona zespołowa. No, widzieliśmy filmiki na Twitterze, które Jacek Mazurek zdaje się wrzucał, jak Griciu nas zupełnie nie patrzy na to, co się dzieje na parkiecie. Zupełnie. Center. No, koszykówce gości no, kluczowy, można chyba tak powiedzieć.
Im dłużej Griciu nas będzie w tej drużynie i będzie pełnił ważną rolę, tym dłużej Czarni jakby rzeczywiście no, będą na dnie tabeli. No. To jest dla mnie oczywiste. Natomiast no, nie pomagają teraz jeszcze dodatkowo kontuzje. Po Zagromie Stałańczyk z kontuzją zszedł ostatnio Kochs. Tu pierwsze, co się słyszy, to o wymianach na obwodzie. Czyli raczej sądzę, że gdzieś tam charakterologicznie i pod względem jakiegoś ego, ambicji nie pasują ci zawodnicy trenerowi Sosnowskisowi, bo jednak wydaje się, że najpilniejsze jest to, żeby się zająć pozycjami od 3 do 5, bo tam nie ma kim grać po prostu. Jest fatalnie na ten moment w Słupsku, ale no to jest trochę tak jak ten Anvil sprzed 3 lat, że no jest fatalnie, jest bardzo źle, no ale na końcu oni jakoś tam te 12 miejsce zrobią, nie?
Ja tutaj mam tier tak naprawdę jednoosobowy, można powiedzieć, bo ja tu mam tylko Dziki. Wydaje mi się, że jest tutaj gdzieś granica na ten moment oddzielająca Dziki Warszawa od, nie wiem, nawet od Słupska, od Zielonej Góry, od Sokoła Łańcuch, od GTK Gliwice. Bo grają bardzo ładną, zespołową koszykówkę i tutaj trenerowi Szablowskiemu trzeba bić pokłony. Bardzo dobrze to ułożył, komponował tych swoich zawodników. Szkoda Litla, no szkoda. Szkoda, bo fajnie grał na czwórce. Szkoda, że nie chce grać na czwórce. Życzę mu powodzenia w znalezieniu siebie. No i liczę na to, że ten nowy zawodnik gdzieś tam utrzyma ich na 50%, na trochę powyżej 50% zwycięstwa.
No myślę, że to może być ciężko. W sumie jak teraz sobie tak podyskutowaliśmy, to ja bym chyba się skłaniał bardziej ku temu, żeby rzeczywiście taki oddzielny koszyk zrobić dla MKS-u jako drużyny z ciutka mniejszym sufitem niż te ekipy, które są nad nimi, czyli trochę wyjąć ten MKS z tego twojego koszyka, pod spód dać, a całą tą resztą siódemkę wrzucić tam na koniec, bo dziki, okej, oni fajnie wystartowali, ale ja tu nie widzę zespołu, który wygra chociażby, nie wiem, te 50% meczów w sezonie. Myślę, że to będzie bliżej jakieś 12-18. Poza tym teraz mają trudny terminarz, najpierw King, potem Anvil, potem Lublin. To już się zrobi 4-7 i może się robić naprawdę, no tak bliżej tej grupy pościgowej, nie?
Okej, ostatnie, czy nie?
No tak, no to tutaj z tego, że zmieniłem zdanie, to wrzucam wszystkich, którzy są od miejsca 9 do 16. Na ten moment tam jest kocioł niesamowity, czyli dziki, a nie, Śląsk jest na 10, przepraszam. Mm-hmm. No to okay. 10 do 16. No. Czyli dziki, Arriva, Twarde Pierniki, GTK, Muszynianka do Molo, do Melo, Severtronics, Raw Plug, Soku Łańcut, Zastal, Krajowa Grupa Spożywcza, Arka Gdynia, Grupa Sierlec, Czarny Słupski, Centynos. Trzeba kochać swoich sponsorów, tak jest. Enea też, ale Enea nie potrzebuje promowania, bo jest spółką. To nie będziemy jej tutaj przytaczać w naszym podcaście. Wszystkim sponsorom bardzo dziękuję, że wspierają koszykóweczek.
Tak. Spółką Skarbu Państwa przede wszystkim. Mam nadzieję, że zostaną.
Okej, a najgorsza drużyna z tych siedmiu, które wymieniłem? Ty jakoś jeszcze to dzielisz, te ekipy? Czy
no tak, tak, mam gdzieś tam, mam wyżej, trochę niżej, nie wiem, może bardziej rzucające się w oczy w ładnym opakowaniu i te w gorszym opakowaniu.
No.
Wyjdę na hejtera, może wyjdę na hejtera, ale Zastal jest dla mnie najsłabszą drużyną w tej lidze. Zastal jest dla mnie najsłabszą drużyną w lidze. I powiem, jak sobie dzieliłem.
Mimo miłości do Marcina Woronieckiego.
Znaczy Marcin Woronieckiego, tak, mimo miłości, ale to się powoli staje taka miłość jak do wspomnień ze studiów. Takie, że wiesz, że coś się kiedyś fajnego robiło, drugi raz już by się tego nie powtórzyło. Ale się kocha. Ale się cały czas to kocha. Wiesz co? Trzeba sobie popatrzeć po tych najsłabszych ekipach. Znaczy, ja sobie popatrzyłem po tych najsłabszych ekipach, kto ma najlepszego zawodnika, który jest w stanie pojedynkę wygrać spotkania.
No i kto jest takim zawodnikiem?
W Zastalu?
Nie, w ogóle, w tych drużynach.
Okej, dobra, to przejdźmy od Twardych Pierników Toruń.
Tak.
Chociaż może teraz ja zapomniałem o tych Piernikach. Toruń jednak jest najsłabszą ekipą.
Toruń jest najsłabszą.
Tak, oczywiście, że tak. Są na tym 11 miejscu, są te 3 zwycięstwa, dlatego mi zupełnie w tabeli wypadli z wizji. Ale tak, Toruń jest najsłabszy. Nawet słabszy niż Zastal.
Tak, no. Wtopił teraz z Arką, więc no, to pokazuje potencjał tej drużyny. Arka też nie jest dobra. Trzeba to sobie powiedzieć, że tam brakuje jeszcze dwóch zawodników.
Znaczy, tak, brakuje dwóch zawodników. Jeden zawodnik już na dniach będzie ogłoszony.
Ten Alford.
Dziękuję, że ty to powiedziałeś. Przynajmniej Bartek.
No przecież Kosma to napisał.
Tylko ciebie. A, okej. Okay. No to dobrze. To Kosma zabije, nie ten. I myślę, że tam będzie jeszcze drugi Polak. I wiem, że toczyły się rozmowy. Nie wiem, czy jeszcze się toczą, czy po prostu to było zapytanie, ale o Daniela Gołębiowskiego z WKS-u, co pokazuje, że dalej nie szukamy lidera. Zresztą no Polaka ciężko jest lidera znaleźć, odkąd Mateusz Ponitka z powrotem gra w rotacji Partizana. Im brakuje punktów. Wiem, że brakuje też defensywy.
Obrony brakuje.
Okej, no. Brakuje jednego i drugiego, dlatego są na miejscu, na jakim są. Ja trochę żałuję, że tam nie poszli w tego Treya Wade'a, czy zawodnika tego typu. Takiej czwórki, która może na trzy...
Czwórko-piątki, moim zdaniem, brakuje tam bardzo, aż trzeszczy po prostu.
3-4-5, no tak naprawdę no, dwóch zawodników.
Jeśli ten Kenić wejdzie na jakiś tam poziom sensowny z czasem, no to on może obskoczyć i może być tutaj taką dominującą postacią pod koszem, bo Adrian Bogodzki rozgrywa bardzo dobre sezony.
Tak.
Natomiast Adam Hryczanuk jest absolutnie fatalny.
I
tu tutaj, kiedy Bogucki schodzi, to absolutnie nie ma gry ze strefą podkoszową w ataku. Nie ma obrony. Zostaje rzucanie Andrzeja Pluty przez ręce właściwie. I tu jest ten problem, że wydaje mi się, że pod koszem tutaj musi być jakiś gracz, który będzie stwarzał zagrożenie, który złapie piłkę, zrobi cokolwiek, albo można z nim rozegrać pick and rolla, albo można mu podać na post, albo nie wiem, on będzie biegał szybko. Kuba Schubert jest cudowny, bardzo się stara, ale no, brakuje mu jeszcze chociażby fizyczności czy różnych doświadczenia przy różnych rzeczy. Tam brakuje zawodnika w strefie podkoszowej, który moim zdaniem by robił coś w ataku, który dostarczałby punkty i w obronie nie był po prostu gościem do objeżdżania. Adrian Bogucki nie jest w stanie grać 30 minut na mecz, bo jest po prostu za duży. Za duże jest tempo dla takich dużych gości jak on.
Ja to może się trochę narażę gdzieś na strzały, ale ja w tej arce na backup centra, którego no potrzebują jak wody, ja nawet tego Griciunasa próbowałbym przejąć na mały kontrakt. W limitowanych minutach
czemu
do pick and roll. Do nawet tam ograniczonej gry na post, on też to potrafił rok temu robić w Starcie Lublin, może potrzebuje zmienić otoczenie, może nie potrafi odnaleźć się w koszykówce Mandaca Sosnowskisa, która obecnie polega na daniu piłki jednemu, drugiemu, trzeciemu zawodnikowi. Znaczy, to nie jest oczywiście wina w 100% Mandaca Sosnowskisa, bo nie wierzę, że nagle ma tak ograniczony ofens, po prostu ma takich zawodników, którzy nie potrafią grać inaczej w koszykówkę. Być może ten Griciunas mógłby tutaj w pick and rollach z Kasprem Gordonem na przykład mógłby się gdzieś tam odnaleźć, może to by była dodatkowa opcja.
No to jest do 15 minut do zagospodarowania. Tak, Boguski gra 25 minut i jest naprawdę bardzo dobry. Tak jak można było go wielokrotnie krytykować, tak on jest naprawdę świetny. Ma plus minus w ogóle na plusie, kiedy arka jest 2-6, 15 i 3 punkty.
Jeszcze 2-5, spokojnie.
2-5, okej. Okay. 15 i 3 punkty, 8 i 4 zbiórki, 76% z wolnych. To jest w ogóle ekstra sezon. Jeżeli trener Wojciech Bychowski przyszedł tutaj rzeczywiście z jakąś misją stworzenia zawodników do reprezentacji Polski, stworzenia dobrych polskich zawodników i taki jest cel nadrzędny arki, a nie wygrywanie, no to nawet już, nie wiem, za 10 meczów będziemy mogli dopisać jako zasługę to, że zbudował Adriana Boguckiego, bo to jest sezon absolutnie przełomowy, to jest sezon porównywalny do tego, co robi Benson, czy nie wiem, Miletić.
I tutaj możemy wrócić do zamykania mord, bo mi zamyka mordę Adrian Bogucki strasznie. Ja przepraszam, nie wierzyłem, a możemy też wrócić do pytania o najbardziej niedocenionego zawodnika i w świadomości kibiców chyba powinien być Adrian Bogucki, nie zdając sobie...
No dobrze, dobra kandydatura.
Ludzie sprawy, jak dobry w tym sezonie Bogucki jest. A nawet w menedżerze jest tam top 3 pikiem wśród centrów chyba.
Tak.
Dobrze pamiętam. No,
tak, tam McGlynn też jest wysoko, który też pasuje.
No, o menedżerze może nie rozmawiajmy, bo będzie to...
Dlaczego? Ja jestem 45.
No właśnie chciałem powiedzieć, będzie to rozmowa gościa, który jest w top 50 z gościem, który jest w top 2300, coś takiego, więc zostawmy.
Dobrze. To jeszcze słyszę, że dojechałeś gdzieś, więc szybko jeszcze przelecę przez pytania. Jaki zespół jest najbardziej underrated w lidze w takim razie?
Arka Gdynia.
O matko. W Gdyni grasz ten mecz, tak?
Nie, w Sopocie. Arka Gdynia gra jakościową koszykówkę. Dajcie im dwóch zawodników. Alforda już mają, dajcie im centra. Porozmawiamy wtedy.
Nie zgadzam się.
Okej.
Okay. To nie
według
będzie.
Według ciebie? Czy aż tak bardzo.
Spójnia myślę, że jest nadal niedoceniana. A, okay. Nawet przeze mnie. Sam się łapię na tym, że spójnie. Ciężko jest potraktować jakoś turbo poważnie. No, oni drugi sezon grają na bardzo wysokich obrotach i w sezonie regularnym wygrywają mecze. No, myślę, że ja ze swojej perspektywy bym powiedział, że ja najbardziej nie doceniam pewnie spójni.
Spójni brakuje. Ach, komu nie brakuje. Okej, jestem w stanie się zgodzić z tym pikiem.
Okej, okay. I ostatnie pytanie, czy za cicho, czy wciąż uważamy, że za cicho jest o Stali Ostrów?
Obecnie nie, obecnie jest głośno, bo Stal gra słabo. No. Mikalaus Kas jest gdzieś tam sporym zawodem, bo fajnie gość się rusza, miał bardzo ciekawe statystyki i wygląda na mądrego gościa, a coś ta skuteczność gdzieś nie może mu dojechać. Dużo bierze na siebie. Cały czas widać, że bardzo mocno chce się przełamać. No gdzieś, kurczę, no brakuje jego punktów.
Obecnie. Zobaczymy, jak duża będzie cierpliwość do niego, natomiast no brakuje, no nie po to bierze się gościa na 1-2, który ma grać duże minuty, żeby robić 22% za 3 punkty.
No. O Chatmanie to może nie rozmawiajmy, bo nie ma o czym, nie?
No, tak.
Tak myślę.
Ale oni dojadą. Myślę, Stal dojedzie zwłaszcza, że tak naprawdę po lutym, od Pucharu Polski właściwie, do którego powinni awansować, no to myślę, że Puchar Polski mogą rozegrać 7-8 osobową rotacją i oni mają naprawdę bardzo mocną 7-8 osobową rotację, więc tutaj to może być drużyna, z którą nikt nie będzie chciał grać.
Mhm. Myślę. Zgadzam się w 100% redaktorze.
Zwłaszcza, że właśnie ci gracze, którzy są na miejscach w rotacji, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, są wszyscy na plusie, cała reszta jest na minusie.
Więc tu ewentualnie już... na co trzeba zwrócić uwagę, to jakie już są liczne problemy ze zdrowiem. To może być gdzieś tam czerwona flaga. No bo skoro już są problemy ze zdrowiem, to kurczę, oby to się nie przełożyło na cały sezon i gdzieś tam na to, że cały czas będzie brakowało jednego, drugiego, trzeciego.
Dobrze, tyle. Połamania nóg życzę.
O jejku, dziękuję. Proszę o szturm modlitewny. Błagam.
Żeby trójeczka syczała.
No, dostałem...
Czy ty bliżej kosza?
Dostałem od trenera wytyczne. Znaczy ja jestem all around, także wiesz.
All around.
Tak. Dostałem od trenera wytyczne, 35% za 3 i postaw. Nie powiem, co mam robić w tym postaw, ale mam to robić w tym postaw. Tak zwany inżynier Kozłowski może napisać, co w postaw.
Okay. Dobrze. Liczymy na relację w następnym odcinku.
Nie zawiodę. Dzięki.
Hej.